Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
A jakie owoce przyniosła wizyta w Davos? Czy w wyniku spotkań, które pan odbył podczas Światowego Forum Ekonomicznego, uda się ściągnąć do Polski, na Dolny Śląsk, kolejne inwestycje, także w obszarze cyfryzacji?
Co do konkretnych efektów takich wizyt, no to one zazwyczaj się ujawniają po jakimś czasie, natomiast mogę powiedzieć, że rzeczywiście te rozmowy ogniskowały głównie wokół tematu inwestycji. Dolny Śląsk to jest region, który jest jednym z największych beneficjentów tego, że firmy z całego świata przyjeżdżają tutaj, żeby lokować produkcję i to się przekłada na miejsca pracy, na lepsze wynagrodzenia, to się przekłada też na to, że po prostu na Dolnym Śląsku żyje się lepiej, dlatego że za rozwojem gospodarczym zawsze idzie też rozwój społeczny, no i widać też rosnące z roku na rok wpływy z podatków, które płacą te wielkie firmy, także każda kolejna inwestycja to jest dla Dolnego Śląska bardzo dobra wiadomość. Pewnie też dlatego Dolny Śląsk był jednym z największych beneficjentów w ramach Polskiego Ładu programu dofinansowania infrastruktury właśnie pod te strefy inwestycyjne. Przypomnę, taka rekordowa w skali całego kraju kwota, to jest ćwierć miliarda złotych, które trafiło do Miękini, oprócz tego 90 ponad milionów, które trafiło do powiatu wrocławskiego, także tutaj tych inwestycji będzie naprawdę dużo i będzie ich dużo też dzięki temu, że ta infrastruktura, to ich powstawanie jest coraz lepsze.
Tych inwestycji będzie dużo, powiedział pan minister, to jakie ewentualnie jeszcze inwestycje mogłyby zasilić nas na Dolnym Śląsku?
O tym zawsze najlepiej mówić wtedy, kiedy umowy są podpisane, kiedy atrament na umowach już wyschnie. Takie interesy, duże pieniądze, one zawsze lubią ciszę, aż do momentu, kiedy rzeczywiście jest się już czym pochwalić.
A w jakim obszarze?
Tak jak powiedziałem, ja mam nadzieję, że to będzie też coś takiego bliskiego temu mojemu obecnemu zakresowi zadań. Natomiast jeżeli popatrzymy na spektrum firm, które trafiają na Dolny Śląsk, to widać, że ono jest bardzo szerokie i wiele branż znalazło tutaj to swoje miejsce na tej gospodarczej mapie świata.
A będąc w Davos, panie ministrze, jak wypadamy w tym światowym rankingu w dyskusji, jeśli chodzi o regulacje cyfrowe? Bo pewnie z takimi głosami pan również się spotkał. Jeżeli chodzi na przykład o usługi świadczone w internecie.
No ja powiem szczerze, miałem bardzo ciekawą rozmowę z przedstawicielami Estonii. Estonia to jest kraj, który zawsze sobie w Unii Europejskiej wskazywaliśmy jako taki drogowskaz, jeżeli chodzi o cyfryzację. No i okazuje się, że takie działania, które my już zrealizowaliśmy, na przykład w ramach aplikacji M-Obywatel, z której korzysta już ponad 9 milionów osób, Estończycy dopiero planują i była taka duża prezentacja na temat ich planów na najbliższe miesiące i w przyszłym roku taką e-rewolucją, którą estoński rząd planuje, będzie właśnie udostępnienie w aplikacji dokumentu tożsamości, czyli coś, co my już do pewnego stopnia mamy, a dzięki ustawie, którą teraz prowadzi pan minister Adam Andruszkiewicz, niedługo będziemy mogli też powiedzieć, że ten dowód w komórce jest równoważny pod względem prawnym takiemu dokumentowi plastikowemu.
Kiedy?
Ta ustawa będzie niedługo przedmiotem obrad całego Komitetu Rady Ministrów. Później, mam nadzieję, szybko przyjmie ją rząd. Także moim zdaniem jeszcze w pierwszej połowie tego roku będziemy mogli powiedzieć, że te nowe przepisy obowiązują, a dowód w komórce jest ważny tak samo jak ten dowód, który trzymamy w portfelu.
Jaki jest największy sukces spotkania w Davos strony rządzącej?
Myślę, że największym sukcesem, mówię tutaj oczywiście o przedstawicielach rządu, mówię o spotkaniach, w których ja miałem okazję uczestniczyć, jest to, że opinie naszych oponentów politycznych na temat tego, że Polska nie jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania, że to nie jest miejsce, w którym ten wielki światowy biznes chciałby lokować swój kapitał, to są słowa całkowicie nieprawdziwe. To jest jasno wybrzmiewało z tych wszystkich dyskusji. I przedsiębiorcy, którzy decydując się na to, gdzie ulokują miliardowe kwoty, patrzą bardzo szczegółowo na to, co się dzieje w różnych krajach i oni mówią, że Polska to przede wszystkim bogactwo talentu, niesłychanie mądrzy, doświadczeni ludzie, inżynierowie, ale też przedstawiciele innych profesji, którzy stanowią o sile nie tylko konkretnego tego ośrodka, ale po prostu są w stanie konkurować z innymi ośrodkami na całym świecie. Także ja uważam, że najważniejsza wiadomość, która jest, to jest taka, że ta narracja, jakobyśmy nie byli dobrze widziani przez inwestorów, przez te globalne przedsiębiorstwa, jest po prostu całkowicie nieprawdziwa.
W trakcie Davos mówił pan o wspólnych inicjatywach, działaniach Polski w zakresie także wsparcia Polski, ale również o tych obszarach digitalizacji także. Jak idą postępy na przykład w sprawie honorowania cyfrowych dokumentów Polski obywateli z Ukrainy?
Jeżeli chodzi o współpracę naszą z Ukrainą, no to tutaj to projekt, który podjęliśmy, czyli wspólne uznawanie dokumentów, to jest, można powiedzieć, jeden z najtrudniejszych możliwych projektów tego rodzaju, dlatego że mamy do czynienia z obszarem danych osobowych i wymianą tych danych z państwem, które funkcjonuje poza europejskim obszarem gospodarczym. To będzie od nas wymagało przyjęcia nie tylko zmian w przepisach, ale także ratyfikowania odpowiedniej umowy międzynarodowej. Nad tym pracujemy już od dobrych kilku miesięcy. Jesteśmy na dobrej drodze. Ja chciałbym, żeby jeszcze w tym roku to porozumienie, które zawarliśmy w ubiegłym roku w Kijowie, rzeczywiście przyniosło owoce i żeby polscy kierowcy jadąc na Ukrainę, a ukraińscy jeżdżący po polskich drogach mogli identyfikować się i czy korzystać z właśnie tych dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
A co udało się zrobić, jeżeli chodzi o kwestię Ukrainy? Ostatnio w jednym z wywiadów mówił pan minister m.in. o 20 tysiącach terminali Starlink, czy budowie serwerowni na potrzeby ukraińskiej administracji. To są chyba standardowe projekty, prawda?
To są dwie bardzo duże rzeczy i jakby też w Davos usłyszeliśmy wiele razy, to pan premier Morawiecki, ja tak samo, że to są projekty, które po prostu pozwoliły uratować życie tysięcy osób. To znaczy mówię tutaj szczególnie o dostarczeniu tych satelitarnych terminali, które pozwalają na dostęp do internetu w miejscach, w których w przeciwnym wypadku by go nie było, bo po prostu rosyjscy najeźdźcy zniszczyli infrastrukturę telekomunikacyjną, zniszczyli sprzęt, który służył do tego, żeby obywatele Ukrainy mogli się na co dzień ze sobą komunikować. I to dotyczy komunikacji takiej w rejonach, które po prostu są pod ciągłym ostrzałem i niektórzy po prostu mogliby nie wiedzieć, że muszą się ewakuować, bo nie było dostępu do nich, nie było normalnych narzędzi komunikacji, ale dzięki temu, że mieli do dyspozycji te terminale, po prostu byli w stanie w odpowiedniej chwili uciec i no, nie dać się, tak jak to było w przypadku tych zbrodni, które widzieliśmy w Buczy i w okolicach Kijowa i w innych miejscach Ukrainy, po prostu nie dać się napaść rosyjskim wojskom.
Rosja prowadzi agresję zbrojną, ale także informacyjną. W czasie wojny widzimy te ataki, że one są nasilające, nawet pięciokrotnie zwiększyły się cyberataki ze strony rosyjskiej. Jak my sobie radzimy jako kraj?
Myślę, że to, że wiedzieliśmy, żeby zawczasu wprowadzić ten trzeci z czterech stopni zagrożenia w cyberprzestrzeni, pokazuje to, że jesteśmy po prostu przygotowani na różne zagrożenia, które mogą się zmaterializować. To zawsze jest tak, że nie możemy wiedzieć, z którego kierunku nadejdzie ten przeciwnik, ale ze względu na to powinniśmy być gotowi tak naprawdę z każdej strony.
Na przykład te cyberwojska się sprawdzają?
No, moim zdaniem jak najbardziej. To widać też po tym, że Polska awansuje w światowych rankingach i już eksperci zagraniczni do spraw cyberbezpieczeństwa dostrzegają to, że oczywiście Polska nie jest w tej najwyższej lidze z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi, ale jesteśmy takim challengerem, jesteśmy krajem, który widać, że postawił sobie za punkt honoru to, żeby coraz bardziej liczyć się właśnie w cyberprzestrzeni.
Przed nami wybory parlamentarne, mamy ustawę o zmianie ordynacji wyborczej. Czy jest szansa w przyszłości, by głosować za pomocą aplikacji?
To się okaże, natomiast moim zdaniem tutaj warto na to popatrzeć w taki pragmatyczny sposób. Wybory mamy jakieś pewnie średnio raz na rok, bo wiadomo są różne ich rodzaje. W takich wyborach bierze udział kilkanaście milionów obywateli. Załóżmy, że co piąty zdecydowałby się zagłosować online. No to daje nam mniej więcej 3 miliony, 4 użytkowników takiego mechanizmu rocznie. Natomiast na przykład z e-recepty dziennie korzysta 2 miliony osób, 2 miliony recept są realizowane każdego dnia. To pokazuje, że powinniśmy się skupić na tych usługach, które realnie będą wykorzystane, a ja uważam, że to głosowanie przez internet to jest taka wisienka na torcie i kiedy już inne obszary życia obywateli, które są naprawdę dla nich istotne, zaadresujemy, wtedy jak najbardziej to jest kwestia, którą można rozważyć.
Za jaki czas, panie ministrze? Bo ja rozumiem, że trudno nowe pokolenie, które korzysta tylko z cyfryzacji, tylko z nowych narzędzi.
Trudno dzisiaj określić, jaki jest ten termin, w którym będziemy na to gotowi. Natomiast tak jak mówię, moim zdaniem doprowadźmy do sytuacji, w której to będzie ta rzecz, którą już naprawdę jako jedna z niewielu zostaną do scyfryzowania. I skupmy się na tym, a jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli społeczeństwo w Polsce uzna, że to jest dobry kierunek, to dlaczego nie? No, to jest zawsze coś, nad czym się warto zastanowić.
A pan widziałby się w takiej roli, gdzie klika pan przez na przykład profil zaufany Apple?
Szczerze mówiąc, zawsze ten dzień wyborów to było dla mnie coś ważnego. Myślę, że jest coś w tym, że idzie się do lokalu wyborczego, że dzięki temu też moim zdaniem, kiedy widzimy te kolejki przed lokalem, to też na nas działa motywująco. Wiemy, że powinniśmy tam się udać, jeżeli jeszcze na przykład nie znaleźliśmy czasu. Także ja myślę, że są takie rzeczy, które lepiej się robi na żywo i właśnie tutaj też ten przedstawiciel Estonii mówił wczoraj w Davos, że jest jedna rzecz, której jeszcze Estończycy nie mogą robić przez internet i to jest właśnie branie ślubów. Podobno ma się to w przyszłości zmienić, ale jeszcze nie jest to dostępne, także myślę, że są takie rzeczy, które w życiu warto zostawić.
Tradycyjnie, prawda?
Tradycyjnie i myślę, że wybory to jest jedno z nich.
A czy będzie się pan ubiegał już na jesień o mandat poselski? Czy aspiruje pan na przykład do bycia posłem? Bo bycie ministrem bez mandatu poselskiego jest trochę ryzykowne, powiedziałabym.
No, całkiem dobrze mi się udaje, jak na to.
To widzimy.
Do tej pory jest
zdrowia,
takie ryzykowne.
Przed pan do Ministerstwa Cyfryzacji.
Tak mówiąc zupełnie poważnie, to jest tak, że o tym, jaki jest kształt list wyborczych i kto się na nich znajdzie, decyduje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ja już raz startowałem w wyborach, byłem radnym, także jeżeli będzie taka decyzja, to ja na pewno takie wyzwanie podejmę, natomiast to są decyzje, które dopiero przed nami i myślę, że to właśnie tym, którzy za to odpowiadają, czyli kierownictwu mojego obozu politycznego, te decyzje należy zostawić.
Oczywiście, czas spędzi szybko, także na antenie Radia Rodzina, ale mimo to podpytam, z jakiego ewentualnie okręgu, to, bo kierownictwo jedno, ale pana pragnienie drugie.
No ale to moje pragnienia zawsze w przypadku decyzji, które zapadają na najwyższych szczeblach w Prawie i Sprawiedliwości, się nie za bardzo liczą. Myślę, że jest tak, że szefostwo mojej partii doskonale wie, jak wystawić listy tak, żeby one były mocne i żeby one doprowadziły do tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli do tego, żeby móc kontynuować misję, służyć Polsce. Dlatego, że myślę, że to każdy, kto się tą polityką jednak trochę bardziej interesuje, wie, że alternatywą dla rządów Prawa i Sprawiedliwości są rządy ugrupowań, formacji, które nie mają żadnego pozytywnego programu, które znamy z tego, że mówią, że tego się nie da, tamtego nie będzie. Prawo i Sprawiedliwość tę logikę odwróciło, pokazało, że państwo może służyć ludziom i ja będę szczęśliwy wtedy, kiedy te wybory, które mamy przed sobą w tym roku, zakończą się zwycięstwem właśnie mojej formacji.
Jasne, ale nie powie pan z jakiego okręgu, bo ja już tak myślałam i wrocławianie również myśleli, że tu padnie na jeden.
Tak jak powiedziałem, ja się urodziłem w Wrocławiu, natomiast to, czy i z jakiego okręgu wystartuję w wyborach parlamentarnych, to jest decyzja moich szefów z Prawa i Sprawiedliwości i ja absolutnie nie uważam, że to jest stosowne, żeby ich w tej decyzji jakkolwiek uprzedzać. Także ja się skupiam na swojej pracy, na tym, żeby zmieniać Polskę, na tym, żeby dbać o to, żeby ten obszar, za który odpowiadam, czyli cyfrowe usługi, telekomunikacja, szybki internet, cyberbezpieczeństwo, żeby to rzeczywiście było na najwyższym poziomie, a przy okazji dbam o to, żeby moja formacja Prawo i Sprawiedliwość osiągnęła jak najlepszy wynik. I myślę, że jeżeli będę na tym skupiony, to w najlepszy sposób się przysłuży.
To zapytam inaczej, jaki osobisty plan polityczny ma w najbliższym czasie Janusz Cieszyński?
Polityczne, jakie jest osobiste? No to dla mnie największym osobistym sukcesem w tym roku, jeżeli chodzi o politykę, byłoby właśnie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. I to takie, które daje naszej formacji możliwość sformowania rządu samodzielnego.
To jakie nowości przyniesie nam jeszcze w tym roku Ministerstwo Resort Cyfryzacji?
Myślę, że przede wszystkim nowe funkcje w aplikacji Obywatel, takie, które rzeczywiście zmienią tę aplikację z takiego portfela dokumentów w telefonie na aplikację transakcyjną, taką, która pozwoli nam załatwiać konkretne sprawy w telefonie. To jest wielka wygoda. Tak naprawdę wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez telefonu w ręku. No i zależy nam na tym, żeby za pośrednictwem tego telefonu każdy mógł załatwić swoje sprawy urzędowe. A żeby to było możliwe, potrzebne są zmiany w prawie, nad którymi pracujemy. Potrzebne są też prace programistyczne. Zatrudniamy naprawdę bardzo dobrych ludzi. Potrafimy też skutecznie konkurować z rynkiem o najlepszych programistów. Także ja myślę, że jeżeli zobaczymy tę aplikację, jeżeli otworzymy ją na swoim telefonie pod koniec tego roku, to zobaczymy coś zupełnie innego niż to, co dzisiaj możemy tam zobaczyć.
I to patrz konkret. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.